Ludzie i pieniądze.
Polska gospodarka w czołówce najlepszych na świecie, a Polacy wracają z emigracji do kraju. Co dalej z Druteksem po śmierci jego właściciela? Czy mieszkańcy Bytowa będą mieli pracę? Nowe ustalenia w sprawie reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Za i przeciw, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio dziś goście Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Grzegorz Pellowski z Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dobry.
Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu The Economist najlepiej rozwijających się gospodarek na całym świecie. Donosi o tym Forsal.pl. My znaleźliśmy się zaraz za Czechami i Słowenią i właściwie zamykamy tę pierwszą dziesiątkę. Jesteśmy na 10. miejscu, ale za nami Francja, Stany Zjednoczone i Niemcy. Autorzy rankingu brali pod uwagę takie czynniki jak między innymi poziom inflacji, wzrost PKB, przyrost bezrobocia czy średni wzrost cen akcji. Na pierwszym miejscu uznano, że najszybciej, teraz najlepiej radzi sobie gospodarka Portugalii. My jesteśmy, przypomnę, na 10. miejscu na świecie. Czy my to dziś widzimy i czy doceniamy? Pytanie do gości. Michał Górski.
Jeżeli można. To jest, trzeba pamiętać, że to jest takie spojrzenie na wycinek gospodarki każdego z tych państw, czy to wszystkie państwa świata w tym biorą udział. Czyli to jest spojrzenie na roczny wynik, a nie na poziom czy stan gospodarki jako taki, patrząc na to z perspektywy lat. Więc często jest tak, i tak jest w przypadku paru gospodarek, które są przed nami, że one po jakimś okresie trudności wspięły się na wyżyny. To jest przykład Izraela, taki, ta wojna w Gazie spowodowała, że ten PKB usiadł. Teraz po zakończeniu on gwałtownie rośnie, gospodarka wraca do życia, czyli w roku bieżącym, czy w 2024, bo taka jest ocena, jest to wysoki poziom, natomiast poziom, który możemy patrzeć na niego z perspektywy iluś tam lat, jest no nieadekwatny do tego spojrzenia. Więc tu trzeba by ostrożnie być, bo pamiętajmy też, że na przykład Grecja jest przed nami, której gospodarka jest znacznie słabsza od naszej. Była w olbrzymim kryzysie, ale od paru lat rzeczywiście dochodzi do siebie i w tym spojrzeniu rocznym ona wychodzi bardzo pozytywnie. Bada tę sytuację The Economist i Polska znalazła się na 10. miejscu zasłużenie, tak? Bo rzeczywiście coraz lepiej się nam powodzi jako przedsiębiorcom, bo tutaj kolega pan Pelowski, ja już zawiesiłem działalność gospodarczą, ale też reprezentuję, bo jestem w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza członkiem jeszcze, to wiemy, że ta gospodarka rzeczywiście nabrała wiatru w żagle. Jakby podsumowując to nasze spojrzenie spojrzenie do ekonomist na gospodarkę polską, to jest wynik PKB, przepraszam, to jest wynik jednoroczny. Natomiast warto byłoby być może spojrzeć na wynik PKB, czyli jak nasza gospodarka wygląda na tle gospodarek światowych w przeliczeniu na PKB, czyli poziom krajowy brutto. I to jest 20 miejsce mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o przeliczenie na pieniądze. I to jest duży awans i on rzeczywiście pokazuje siłę naszej gospodarki. Natomiast znowu trzeba patrzeć na to trochę szerzej i z innego punktu widzenia, że w przeliczeniu na mieszkańca, no bo gospodarka silna też siłą swoich mieszkańców, jeżeli mamy...
No, czy mieszkańcy to odczuwają?
Odczuwają, tak. To w przeliczeniu na mieszkańca z kolei to jesteśmy na 41. miejscu. Więc nie jest tak zupełnie super, ale może być lepiej, czyli nie upajajmy się tym sukcesem, cieszmy się, że taka sytuacja jest dzisiaj w Polsce. w miarę dobre.
Mm-hmm. Grzegorz Pelowski.
Ja na to inaczej patrzę, zupełnie inaczej na to patrzę. Patrzę na to jak na swoją firmę, na swoją piekarnię. No, trzeba się cofnąć 35 lat do tyłu, 40 lat do tyłu. Jaki potencjał myśmy stanowili, ile żeśmy mieli fabryk, ile tych hut było, fabryki samochodów, największa fabryka Ursusa w Europie i bardzo dużo tego było. I gdzie byśmy byli dzisiaj, gdyby udało się nam to utrzymać? Nie bylibyśmy w pierwszej dziesiątce czy w pierwszej dwudziestce, bylibyśmy w pierwszej piątce. To jest nieudolność tylko naszych polityków, że nie umieli zadbać o to. No, pamiętamy te kłótnie w tym Ursusie. Ja to świetnie pamiętam. Ta nasza Stocznia Gdańska sprzedana przez prezesa Jaworskiego. To był największy błąd. To by huczało. Naprawdę bylibyśmy bardzo... Wcale byśmy nie wyjeżdżali do żadnej tam Anglii za pracą, do żadnych
Wracamy
Niemiec.
Wracamy na razie z Anglii i Niemiec.
Tak, tak, bo tam siadło, bo tam znowu nie mają pomysłu.
Brexit się kłania.
Nie, ja sądzę, tak. Pani Bonko, inaczej. I teraz wracam do pani pytania, pani Bonko. Ja patrzę na to w ten sposób, że gospodarka to jest polityka długodystansowa. To trzeba patrzeć na lata do przodu.
Jak nie Chińczycy. Można.
Tak jak Koreańczycy, Chińczycy, prawda? Oni mają plany na swoją gospodarkę. Powiem, byłem teraz na targach światowych w Niemczech, to byłem zaskoczony, jaki ogromny krok zrobili Chińczycy. Oni nas zgniotą, jeżeli chodzi o... Byłem na targach piekarniczych. To ja daję Niemcom jeszcze z 5 lat i to wszystko. Niemcy zamykają dzisiaj fabryki samochodów. Myśmy jako Europa, bo to też musimy patrzeć, nie Niemcy, Portugalia, prawda? Tylko musimy patrzeć jako Europa, bo niby stanowimy ten jeden gospodarczy, taki powiedzmy element w tej światowej grze, prawda? Europa się zwija, nie ma pomysłu. Chińczycy stanowią już w eksporcie samochodów w Polsce 15%. Volkswagen zamyka fabryki, Audi sprzedaje fabryki, Porsche, kultowa fabryka samochodów, ledwo dyszy. Ferrari to samo. Co, jaki efekt tego będzie za parę lat, dopiero się dowiemy. Tu muszą być kategoryczne zmiany w drugą stronę, bo nie udźwigniemy. Oni nas zgniotą.
Myślę,
pan tu wzdycha.
Nie, bo znamy się z kolegą od tam 30 kilku lat i ze poglądy się pana Pelowskiego nie zmieniły. Oczywiście, te 40 lat temu był u nas system komunistyczny i rozumiem, że tęsknimy za systemem totalitarnym, który wszystko regulował. Dopłacał do produkcji ciągników, samochodów, statków i wszystkiego, co się dało. Myśmy przeszli na gospodarkę rynkową, czyli nie możemy tęsknić za tym, że mieliśmy dużą fabrykę, żeśmy dużo do niej dopłacali i ekonomicznie nie miało to większego uzasadnienia. Myśmy w ciągu 15 ostatnich lat żeśmy podwoili naszą gospodarkę, można powiedzieć.
30% tak. naszego eksportu idzie do Niemiec. Jesteśmy fatalnie, fatalnie.
Dobrze,
nie zgadzam się z tym.
Ja wiem,
podam przykład.
Nie,
podam przykład. Podam przykład, pani Wonko, bo tu mnie atakuje.
Ale za ten eksport również odpowiadają przedsiębiorcy.
Nie, pani Wonko,
tak? Czyli podaję to
przykład.
Podaję
przykład. Znajomy, kolega ogromnej firmy, prezes o ogromnej firmy, chwali się, niemiecka firma, chwali się swojemu prezesowi, raczej swojemu właścicielowi, szanowny właścicielu, 150 naszych odbiorców zamieniłem na jednego. Mamy kłopot z głowy, bo tak to musiałem się użerać ze 150 partnerami. Jak usłyszał to właściciel, powiedział, proszę pana, zrobił pan najgorszy błąd w swoim życiu. Proszę natychmiast zerwać tą umowę z tym jednym partnerem i podpisać z powrotem te 150 umów. Bo jak tamten jeden nam padnie, to my razem z nim padniemy. To jest to, co ten eksport. Jeżeli coś złego będzie się działo na rynku niemieckim, my to odczujemy bardzo boleśnie. No, to jest bardzo
odczuwamy,
zły.
Aczkolwiek widać, że nam się drogi trochę rozchodzą, bo ekonomiści wychodzili na początku z założenia o obserwując, co się dzieje w gospodarce niemieckiej, że w nas to uderzy znacznie bardziej, a jednak nas tak nie uderzyło, więc nam się trochę drogi już rozchodzą i widać po przedsiębiorcach, że też dywersyfikują swoich partnerów, bo to nie zależy wszystko od rządu, tylko od przedsiębiorców.
Jest bardzo mobilna. Mam naszą jednym z podstawowych zalet polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, to jest mobilność. To jest też umiejętność szybkiej zmiany partnera, dostawy i tak dalej. I też zakresu produkcji. To nas ratuje w takich sytuacjach, kiedy gdzieś z jakimś partnerem, czy tam, gdzie eksportujemy nasze towary, coś złego się dzieje. Tutaj ja nie obawiam się o tą sytuację, bo przecież pamiętajmy, że Niemcy to jednak największa gospodarka Unii Europejskiej. W związku z tym to było naturalne, że my tam się zakotwiczyliśmy i zakotwiczamy. I naraz zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście sytuacja międzynarodowa jest bardzo niebezpieczna i trudna. Nie wiadomo, jak się to rozwinie, no ale na pewno musimy zacieśniać więzi nie z Chiną, która jest państwem, z Chinami, które są państwem totalitarnym, nie z Ameryką, która w tej chwili jest dziwnym państwem, dziwnie zarządzanym ze skłonnościami autorytarnymi, tylko z Unią Europejską.
Nie, to kolega mnie kompletnie nie zrozumiał.
Gdzie jest demokracja i gdzie zasady współpracy są oczywiste i dobre dla każdego przedsiębiorstwa.
Ja to kolega mnie kompletnie nie zrozumiał. Ja mówię o czymś takim, że my musimy, bo nie ma co ukrywać, tam Polska na dobrej pozycji. Jesteśmy w dalszym ciągu państwem na dorobku. I bez wsparcia rządu przy niektórych gałęziach nie damy sobie rady. Gniotą nas z każdej strony. To Chiny nas gniotą, to Niemcy
to
nas gniotą.
To ja nie wiem, jakim cudem my się tak rozwijamy, jak nas wszyscy gniotą.
Tak,
panie,
tak. Pani Iwonko, ma pani rację, bo jeszcze cały czas, no i prawda, jakoś tam to się kręci. Ale ja to czarno widzę, jeżeli nie znajdziemy pomysłu na to, żeby coś produkować u nas, prawda? Bo w latach powiedzmy 90.
No ale produkujemy mnóstwo rzeczy przecież.
Dla Niemców.
Nie, dla wszystkich, którzy chcą to kupić. Nie ma znaczenia, czy są Niemcy, Francuzi,
nie,
Anglicy.
Nie, zgoda.
Czy to są nawet Chińczycy, tak, chociaż tam jest zawsze najtrudniej. Produkujemy, przecież cała awantura o stocznie, myślenie o tym, ile myśmy stracili, to takie dosyć, nie wiem, niepoważne myślenie. Dzisiaj jesteśmy na pierwszym miejscu w produkcji jachtów, tak?
Jezus Maria.
W Europie, a drugim czy trzecim miejscu na świecie. Myśmy przebranżowili się. My robimy też na potrzeby morskie, tylko co
jachty,
innego. Jachty,
zgadzam się. Jesteśmy potęgą.
I tu jesteśmy,
w Gdańsku mamy największą chyba stocznię, nie wiem, w Europie, która produkuje przepiękne jachty.
Mamy kilka dużych.
Tak, tak, ale mówię o tej francuskiej firmie. Bardzo, bardzo ładne.
No, a ja mówię o Korzeniowskim na przykład, który produkuje rewelacyjne jachty zgodnie ze sztuką, taką naprawdę drewniane, bardzo porządne są to jednostki.
Luksusowe.
Luksusowe, tak, luksusowe i wygrywają konkursy międzynarodowe na najpiękniejsze jachty.
Tak, ale na tym Polski się nie utrzyma. Musimy mieć własny produkt, musimy odbić.
Po zatrudnienie w stoczniach jachtowych, to one jest takie samo, a ile nie większe, niż poprzednio było w
stoczniach. A czy kolega wie, że stocznia Gdańska co roku oddawała 54 statki. Dzisiaj w tej stoczni...
No, ale myśmy do tych 54 dopłacali albo połowę oddawali Rosjanom za darmo. Tak to wyglądało
nie,
przecież. No
nie, zgadzam nie? No, nie, nie zgadzam się. Nie zgadzam się.
No tak to wyglądało.
Nie do końca.
Ja byłem szefem polityki Gdańska, w Radzie Miasta Gdańska, szefem Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej. I
Boże,
dokładnie jedyny, przeanalizowałem to wszystko.
Żeście sprzedali browar gdański, myśmy żeście sprzedali GPS gdański, którego teraz nie chcą sprzedać za 800
miasto,
milionów.
Według pana miasto ma produkować piwo, tak? Miasto ma produkować, ale sprzedawać piwo.
Ale Leipziger Stadtwerke, koncern miejski, kupił sobie elektrociepłownię w Gdańsku i mają tańsze baseny mieszkańcy Lipska. No. Może? Może.
A to jednak Polska się teraz trochę szybciej rozwija w ciągu tego roku od Niemców, mimo że to my tam sprzedajemy, a nie oni nam. Więc chyba nie jest tak źle, jeśli PKB Polski w trzecim kwartale tego roku wzrósł o 3,8% rok do roku. Inflacja w listopadzie 2,4% poniżej celu inflacyjnego, a jeśli chodzi o przedsiębiorców i inwestycje, no to mamy tutaj odpowiedź, że aż 96% firm inwestuje ze środków własnych,
no oczywiście,
nie wspomagając się kredytami. I tutaj też mamy pewnego rodzaju awersję do kredytów.
No ale to była przecież potężna inflacja, te banki
tak,
też
trochę... Tak, przypomnę, 18% miały.
Jednak te stopy procentowe dzisiaj uzyskanie poniżej 10% kredytu jest prawie niemożliwe, tak? Przy inflacji
2,4
i przy nawet stopie referencyjnej 4 tam czy 5, niecałe 5%. To znaczy, że to, co się zauważono ostatnio i w rządzie, i w innych miejscach, że zyski banków są niewspółmierne do ich pracy. Tak? Oni bazują na tym, trochę kombinując, prawda, że w jakimś wzmowie bankowej, udzielając 2-3-krotnie wyższe procentowanie od inflacji, udzielając takich kredytów.
Czyli, no właśnie.
Czyli
teraz
tu trzeba ukrócić.
Ogromne firmy niemieckie wchodzą na rynek, mówię o handlu, mając z banków niemieckich miliardowe wsparcie.
A gdybyśmy...
No i mamy
no nie, wiem, czy z banków,
nie dasz rady.
Nie wiem, czy z banków niemieckich, tylko dla mnie tutaj jest zasadnicza różnica. Polska nie jest w strefie euro. Gdybyśmy byli w strefie euro, dostęp do finansowania i kredytowania byłby znacznie szerszy.
Oczywiście. Nam to przeszkadza to, że nie jesteśmy w strefie euro, a większość społeczeństwa
więc dlatego mamy to, co mamy.
Tak badania ostatnio wykazują.
Michał Górski, Grzegorz Pelowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Grzegorz Pelowski z Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mistrz cukiernictwa. Głos od słuchaczki, pani Aga napisała: dzień dobry. Jakim cudem w Polsce się tak kręci gospodarka? Ano dlatego, że Polacy to pracowity naród. Pracujemy jak mróweczki, ludzie mają po parę etatów, żeby mieć godny miesięczny zarobek. Dodatkowo mali przedsiębiorcy, fakt, zamyka się ich dużo, ale też dużo nowych się otwiera. Dużo małych przedsiębiorców też dodatkowo zarabia na etacie. Polacy generalnie pracują bardzo dużo i to prawda, jesteśmy rzeczywiście jednym z najbardziej pracowitych narodów.
Pozdrawiamy panią Agę.
Narodów. To pan Grzegorz Pelowski się odezwał.
Tak. Zresztą Agi są też bardzo pracowite. Mamy parę Agnieszek w firmie, no to petardy.
No proszę, no to w takim razie już teraz wiemy, jak dawać dziewczętom jakie imiona, żeby mieć pewność, że będą pracowite. Chociaż Polacy są wszyscy pracowici. Dziś uroczystości pogrzebowe Leszka Gierszewskiego, prezesa i założyciela bytowskiego Druteksu. Przypomnę, że firmę założył w 1985 roku. Ona wtedy jeszcze nie nazywała się Druteksem. Produkowała siatki ogrodzeniowe, wyroby z drutu, dachówki, a 6 lat później firma została przeniesiona do Bytowa, a jej nazwa zmieniona na Drutex, gdzie rozpoczęto produkcję okien z PVC, a sama firma bardzo się rozwijała, dając pracę wielu mieszkańcom Bytowa. No i w takich sytuacjach zastanawiamy się o sukcesję, ale zostańmy przy Druteksie. Co dalej z Druteksem po śmierci jego założyciela, jego prezesa?
Powiem, w ubiegłym tygodniu czytałem o tej firmie, był bardzo ładny artykuł i była właśnie geneza po powstania tej firmy i też te okna skąd się wzięły, to był przypadek podobno, bo pan właściciel, pan Gierszewski pojechał na targi budowlane, no wiadomo, siedział mocno w branży budowlanej i potrzebował okna do swojego domu i jak gdyby kupił linię do produkcji okien i tak pierwsze okna, które wyprodukował to dla siebie i tak zaczęła się produkcja tych okien, także no, to też warto by było...
Potrzeba matką wynalazka.
Ja myślę, że tutaj ten problem się pojawił, o którym pani redaktor wspomniała, a mianowicie problem sukcesji. Czyli o tym, jak się właściciela zabraknie, albo właściciel nie posiada potomstwa, co zrobić dalej z firmą, jak firma ma przetrwać. I to kilka ładnych lat temu myśmy wspólnie z panem Polowskim w tych stowarzyszeniach gospodarczych dyskutowali, jak tą sukcesję, czy ten system przejmowania firm rodzinnie nie tylko ulepszyć, jak nauczyć przedsiębiorców tego, że mają pamiętać o tym, że kiedyś ich się czy życie, czy zdrowie, czy chęci pracy skończą i należy zawczasu szukać następców. W tym przypadku ja nie mam wątpliwości, że firma sobie poradzi,
no bo
żona pana Gierszewskiego jest zastępcą, była zastępcą z wiceszefem firmy, teraz przejmuje dowodzenie, to zostało na szczęście uregulowane prawnie.
4000 pracowników wszystkie, odetchnęło.
Dokładnie, pracownicy odetchnęli, myślę, że tu nie będzie żadnego zabierowania. Natomiast znam wiele firm, które tego szczęścia nie miały, tak? Czy albo dzieci nie chciały przejąć po rodzicach firmy, albo nagłe, nie wiem, odejście właściciela spowodowało, że ta firma niestety padała. Także wniosek dla nas wszystkich i dla przedsiębiorców pomorskich i polskich jest taki, żeby zawczasu myśleć o tym, komu tą firmę chcemy i w jaki sposób przekazać. Tak? Można też przekazać pracownikom, prawda? Można zrobić konkurs, można zabezpieczyć się prawnie na różne sytuacje, ale apel jest taki, żebyśmy o tym pamiętali zawczasu, tak? Nie na ostatnią chwilę, nie, że zawsze będziemy zdrowi, młodzi, silni, jak my z panem Pelowskim, tylko, że kiedyś to się może skończyć. W moim przypadku też tak było, że ja miałem firmę, parę rodzajów działalności, ale niestety nikt z rodziny nie chciał przejąć tej firmy, nie chciał się bawić w bycie przedsiębiorcą i niestety firma zniknęła z krajobrazu. Czyli pamiętajcie, uczcie się na naszych błędach, a nie na swoich.
A tak jak panowie obserwują na Pomorzu, to jest duży problem z sukcesjami? No jak sobie
problem,
radzą przedsiębiorcy?
Jest problem. Powiem tak, rozmawiamy o tym, mamy spotkania. Mówię to w ramach Izby Rzemieślniczej. Jeden z naszych kolegów, bardzo to nieduża, tylko bardzo duża firma, założył fundację. Jest teraz taka moda na te fundacje. Taka fundacja rodzinna. Dużo się pisze teraz. Podaje się przykład, na przykład takiej znanej bardzo firmy zegarkowej Rolex, która dzięki fundacji rodzinnej przeszła przez wszystkie burze, prawda, nietknięta. Powiem państwu, że my w sumie w Polsce tej takiej wolności gospodarczej w sumie niedługo mamy, bo od 80 to 35 lat, my się dopiero tego uczymy. I powiem, że przyglądamy się teraz tej pierwszej fundacji rodzinnej, która zawiązała się w naszej izbie, jak to będzie. Prawda? Jak to będzie? Mówiąc o Rolexie, przecież to stara firma z ogromnym doświadczeniem. Prawnicy najlepsi na świecie. My wszyscy, tak jak powiedziałem, się uczymy. Mam 4 dzieci i powiem tak, to nie jest też tak prosto z dziećmi. Każde dziecko jest inne. Jedno by chciało tak, drugie by chciało tak, prawda? A wiadomo, że firma musi jechać po jednych torach i to równiutko i nie może nikt łapać za kierownicę, prawda? Bo jak każdy będzie chciał troszeczkę tam po swojemu, koniec, leżymy w rowie, prawda? I tu, wracając teraz do firmy Drutex, to jest ogromne obciążenie dla dla pani Gieryszewskiej, to odpowiedzialność i ciężar tej odpowiedzialności, żeby firma dalej szła, jest no, niesamowity. Ja tutaj pani życzę, pani Gierszewskiej, żeby no, jak najmniej kłopotów, problemów, bo są dziesiątki decyzji trzeba ważnych podejmować codziennie. To jest firma, która zaopatruje w okna kilka kontynentów, kilkadziesiąt krajów, prawda? Potem sam rozwój firmy. Zaczynali od okien plastikowych, dzisiaj robią okna, prawda, i aluminiowe. Asortyment jest ogromny, na tym wszystkim trzeba się znać. Nie można się opierać na tym, co jacyś doradcy. Wiadomo, doradcy, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma swój interes, a tu trzeba wypośrodkować. To wszystko nie jest takie. No i załoga. Ogromna załoga, 4000 ludzi, to nie jest mało. Tym dowodzić, no to musi osoba, która ma mocną osobowość, ma charakter, ma twardą, mocną rękę i to nie jest takie proste.
No, tu można podać, przepraszam, że wejdę w słowo, przykład Polsatu, prawda? Czy rodziny Solarza.
No właśnie piszą tutaj słuchacze, piszą, tak, oby nie była to powtórka z Solarza.
Solarza, tak. Więc tam przecież kłótny też on mnie tego nie przewidział. No, tam jeszcze sprawy rodzinne się pokomplikowały, ale widać, że potężna firma, potężne pieniądze, nie udaje się nad tym zapanować, tak? I są dzieci i żona i tak dalej, więc strzeżmy się takich sytuacji i działajmy zawczasu.
Ale powiem na pocieszenie pani Iwonko tego wszystkiego. My jako Gdańska Izba mamy zaprzyjaźnioną izbę w Hamburgu. Oni mają identyczne problemy z sukcesją. To samo. Nawet w niektórych przypadkach o wiele większe pieniądze niż u nas. No. Nie wszyscy się nadają do tego, żeby mieć, nie mówię posiadać, mieć dostęp do pieniądza, prawda? To jest, no...
A dlaczego, skąd te takie problemy z sukcesjami? Czy to wynika z tego, że rodzice nie mieli czasu, żeby te swoje dzieci jakoś tak wcześniej wciągać w arkana prowadzenia tej firmy, już zacząć się interesować od najmłodszych tak naprawdę lat?
Powiem pani na swoim przykładzie, pani Iwonko. U mnie, zresztą ja byłem tak samo wciągany do... Jak tylko się nauczyłem chodzić, dosłownie, miałem 5-6 lat, jak samodzielnie już z siostrą żeśmy chodzili, to spędzaliśmy całe godziny w magazynie chleba, żeśmy układali chleb do koszyków. Jako zabawa, prawda? Potem oczywiście dorastaliśmy cały czas.
I obowiązki były coraz bardziej poważne.
Tak. Byliśmy wprowadzeni. No siostra wybrała inną drogę, prawda? Skończyła psychologię, nie chciała, kompletnie nie chciała w biznesie mieć nic wspólnego. No i tak, ja też nie chciałem być piekarzem, pani Iwonko. Ja chciałem swoje życie, jak gdyby zawodowe takie, łączyć z motoryzacją, bo wtedy w Polsce motoryzacja się rodziła. To były lata 70. Wtedy Fiaty zaczęliśmy produkować. Prawda? I myślałem, że będę miał ładny warsztat. Tadeusz Zdunek wtedy zaczynał w garażu. W garażu. Dzisiaj 700 osób.
U pana się udało.
Nie. Ja jak gdyby u mnie, nie, to zaraz to wszystko powiem, tylko...
Do meritum zmierzajmy.
Jeszcze
jeden temat przed nami.
Tak, 89 rok, prawda, nagle umiera tata. Prawda?
I trzeba choruje. Brać firmę
moment,
za rogi.
Moment, tak. Ja mam czwórkę małych dzieci, prawda, półtorej roczku, strach, nie wiadomo, czy Rosjanie wejdą. Nie wejdą, prawda? Potem umiera mama, prawda? I zostaje sam, prawda? Z żoną i z czwórką dzieci. I trzeba było rękawy podwijać. No i tak rok przepracowałem, drugi rok. No i tak zaczęło mi się podobać, aż w końcu no, mi się to bardzo spodobało i dzisiaj nie widzę nic innego, tylko prawda, w piekarni. Teraz no, moje dzieci no, chcą, ale no, nie chcą tak powiedzmy pracować jak ja. Tak ciężko. Ja całe dnie spędzam w piekarni. Oni by chcieli sobie pojechać tu, a pojechać tu. Już za zacząć korzystać z tych pieniędzy. A biznes jest wymagający. Biznes wymaga, żeby no, dużo czasu poświęcać.
Tak jest. Myślę, że tutaj ja bym zwrócił uwagę na to, że w przypadku pana Perowskiego to firma rodzinna i ma tradycję znacznie dłuższą niż nasz czas niepodległości czy wolności. Chodzi o to, że dzisiaj problem z sukcesją polega na tym, że młodzi ludzie, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w prowadzeniu firmy, tworzą firmę, tak? Zaczynają działać gospodarczo, skupiają się na firmie, na rozwoju firmy, nie myślą jeszcze o tym, że muszą, będą musieli komuś tą firmę przekazać. Tak? To jest nasze brak doświadczenia, nie ma pokoleniowej czy wielopokoleniowej tradycji w biznesie i w związku z tym większość tych nowych przedsiębiorców nie myśli o tym, co dalej, tak? Kto po mnie przejmie. Jeszcze jestem młody, jeszcze mi się nic nie dzieje. Mój kolega też tak myślał, zginął w wypadku samochodowym i też muszę firma, żona co prawda przejęła tą firmę w ostatniej chwili, ale no, awantura była potężna. Także jeszcze raz mówię, nie mamy doświadczenia, ale nabywajmy, uczmy się na przykładzie nawet Druteksu, że tam się to fajnie udało tą sukcesję zapewnić.
Uporządkować.
Też pamiętajcie, róbcie to zawczasu, róbcie to zawczasu.
I na koniec, panowie, Państwowa Inspekcja Pracy ma zyskać uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w tradycyjne umowy o pracę, jeśli pracownik będzie zatrudniony w warunkach typowych dla stosunku pracy. Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy zlecenia czy B2B na umowy o pracę. Projekt wywołuje kontrowersje, bo się okazuje, że jeśli taki kontroler zdecyduje się zamienić umowę o pracę, to trzeba będzie płacić składki również wstecznie. I tutaj trwała dyskusja na temat, czy zrezygnować z tych wstecznych składek, czy nie. Przez moment przed weekendem jeszcze się wydawało, że ten przepis poszedł do kosza. Okazuje się, że jednak nie. Tyle tylko, że jeśli zmiana jest na razie taka w dyskusji, że jeżeli przedsiębiorca zaskarży tę decyzję, no to nie trzeba płacić tych składek. Póki sąd nie zajmie stanowiska w sprawie, to składki nie będą ściągane. Nie trzeba będzie ich płacić.
Znaczy nie trzeba płacić wstecz.
Wstecz.
Ale od decyzji inspektora już trzeba płacić.
I tak. Chyba, że sąd uzna, że te składki trzeba płacić wstecz, no to nie będzie wyjścia. Trzeba będzie je zwrócić.
Czyli jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z decyzją inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy i zaskarży tę decyzję, to wtedy zawieszeniu ulegają składki od 3 lata wstecz, natomiast od bieżącego czasu musi płacić. Po wyroku sądu pozytywnym dla przedsiębiorcy nie musi płacić wstecznych sytuacji. Tam są jeszcze inne wytrychy. Nie jest to tak jednoznaczne i groźne dla przedsiębiorcy, dlatego że Państwowej Inspekcji Pracy jeszcze może czy powinien nawet wezwać przedsiębiorcę w czasie kontroli do dostosowania umowy do aktualnej sytuacji zgodnej z umową, tak? No bo jeżeli umowa jest tak skonstruowana, że ona raczej wskazuje na to, że jest umowa o pracę, to przedsiębiorca może tą umowę zmienić, tak? I w związku z tym nie będzie płacił kar, ani nie będzie obciążony decyzją o zmianie umowy. Także sytuacja nie jest tak zero-jedynkowa, jakby się wydawało. Natomiast oczywiście tutaj rząd się ustawił w dobrej sytuacji, że niech przedsiębiorca walczy w sądzie, a nie my, tak? Czyli decyzję pozostawił, na dzisiaj tak to wygląda, po stronie inspektora pracy, który podejmie decyzję, a nie, że w sytuacji takiej, kiedy odwrotnie, gdyby inspektor podjął decyzję negatywną dla przedsiębiorcy, to żeby to udowodnić, musiałby inspektor wystąpić do sądu o uznanie tej jego decyzji za prawidłową. Czyli to podejście jest wygodne, powiedziałbym, do strony rządowej, no i chyba słusznie, bo nie wyobrażam sobie, żeby tysiące spraw w sądzie wnosił rząd poprzez inspektora pracy do sądów. Pamiętajmy, że sądy są strasznie obciążone pracą i te procesy trwają bardzo, bardzo długo. Mój proces, jeden z ostatnich, który miałem o zapłatę, czyli ja wnioskowałem, trwał 10 lat. i dopiero uzyskałem finanse po 10 latach spraw sądowych przenoszonych z jednego miejsca w drugą. No masakra zupełna, czyli tutaj jak najmniej spraw do sądu. Mój prawnik zawsze mówi, najlepiej dogadać się, najlepiej załatwić sprawę polubownie. I tutaj przedsiębiorca od 5 roku życia, pan Pelowski, potwierdza.
Panie Iwonko, powiem tak, coś w tej kancelarii premiera złego się dzieje, nie wiem, nie wietrzą tej kancelarii. Powiem tak, to jest głupi pomysł, szalony pomysł. Tak samo jak ten pomysł zamykania kierowców, że przekroczy prędkość, idzie na 3 miesiące do więzienia. To jest jakieś szaleństwo. Mamy najlepsze autostrady w Europie i teraz nie pozwala nam się jeździć, prawda? Jak się przekroczy, to od razu do pudła. I to samo z tymi umowami. To też jest jakieś szaleństwo. Przecież jak damy taką władzę inspektorom z Państwowej Inspekcji Pracy, ja bardzo szanuję Państwową Inspekcję Pracy, ale też nie wszyscy inspektorzy, powiedzmy, są tacy, no, że patrzą na to dobrym okiem, a niektórzy są wścibscy i położą na łopatki firmy. No przecież tak nie można, że daje się takie uprawnienia urzędnikowi, prawda, tak jak kolega tu wspomniał, że potem chcąc dochodzić swoich racji 10 lat, tak nie może być. To absolutnie, my się z tym nie zgadzamy jako przedsiębiorcy, absolutnie. Ja na przykład, mamy tylko wakacje, zatrudniamy na umowę zlecenie studentów, jak potrzebujemy do ogródków i to powiedzmy mnie tam za mocno nie dotyka, ale mam kolegów, przedsiębiorców, którzy zatrudniają. I tu uważam, prawo powinno być bardzo precyzyjne, żeby nie dawało żadnych możliwości ani przedsiębiorcy, ani inspektorowi.
No, ale ja się tak zastanawiam, z czego wynikają te pomysły na takie przepisy. No, gdyby nie było problemu, to nie byłoby takich dyskusji dzisiaj. Widać najwyraźniej problem jest, a 60% społeczeństwa bardzo chętnie widziałoby właśnie takie zmiany. I jest no, to polega, im przychylne.
Z braku precyzji przepisów.
Nie, to też nie mówmy, że przedsiębiorcy też nie są idealni. Jest mnóstwo kombinacji. Przedsiębiorstwo zawsze myśli w kategoriach jak najniższych kosztów. Tak? I zatrudnienie pracownika nie na umowę o pracę, ale zatrudnienie jako zarejestrowanie jemu działalności gospodarczej, prawda, jest najtańsze dla tego zleceniodawcy, dla pracodawcy. I w związku z tym omijają prawo w wielu przypadkach. No, rząd ma też swoje prawa czy swoje racje, no bo te wpływy do ZUS-u są niskie, społeczeństwo się starzeje, wszyscy uciekają od podatków i opłat ZUS-owskich, więc trzeba uszczelnić system po prostu. Jak się poprzednio chwaliliśmy tym, że uszczelniliśmy VAT-owsko system, to tak samo w tym obszarze musimy system uszczelnić, bo nie oszukujmy się, przedsiębiorcy nie są przecież idealni. Kombinatorów i oszustów jest bardzo wielu też wśród tych, jak w społeczeństwie każdym. I trzeba ich po prostu kontrolować, trzeba ich jednak zmuszać do tego, żeby zgodnie z prawem zawierali umowy. Jeżeli one są wyraźnie umową o pracę, wykonują te same czynności w sposób ciągły, a my mówimy, że to jest działalność gospodarcza.
Pracujące tak, na
przepisy, pani Iwonko, pani redaktor, to przepisami, jeżeli on wykonuje pracę powyżej 3 miesięcy, tą samą z automatu powinna być umowa
niekoniecznie, bo przecież są pracę. Umowy są B2B, czyli przedsiębiorstwa są wieloletnie, tak? Ja dostarczałem jakieś tam rozdzielnie w mojej działalności do na metro warszawskie na przykład. Przez kilka lat tak robiłem. Miałem umowę wieloletnią i się to udawało. Nie było tak, że ja muszę być zatrudniony u nich jako
pracownik. I są
jako
też programiści, którzy wykonują pracę dla kilku firm jednocześnie. Tylko problem polega na tym, że jeżeli to B2B jest realizowane z jakąś firmą, no to przedsiębiorca z tej danej firmy wymaga, żeby ten człowiek, który pracuje na B2B, tylko i wyłącznie pracował dla niego, bo też się takie sytuacje zdarzają i też no, a to nosi znamiona ewidentnie umowy o pracę i powinno być zamienione. Ale więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Grzegorz Pellowski z Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mistrz mistrz cukiernictwa. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Ludzie i pieniądze.